jesteście przestępcami.
Policja blokowała tłum przybyłych na uroczystości 80. rocznicy mordu na Żydach w Jedwabnej w czasie okupacji niemieckiej. Dlaczego PiS wywołuje kolejny skandal? Komu to służy? W drugiej części programu o tym, jaka będzie reakcja USA na projekt ustawy medialnej uderzającej w TVN. Kornelia Chojecka, to jest program Idź Pod Prąd na żywo. Zapraszam. Dzień dobry, jest poniedziałek, 12 dzień lipca. Zaczynamy nowy tydzień w telewizji Idź Pod Prąd, a dziś naszym gościem jest redaktor Piotr Pytlakowski z dziennika Polityka. Witamy serdecznie.
Witam z tygodnika Polityka.
Z tygodnika Polityka, a także redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie, witam państwa i naszego gościa.
Cały czas czekamy na wasze pytania i komentarze w mediach społecznościowych z hashtagiem IPPTV. Chociaż są wakacje, to emocji w polskiej polityce nie brakuje. W ostatni weekend odbyła się 80. rocznica mordu na Żydach w miejscowości Jedwabnym w województwie podlaskim. Dzisiaj nie będziemy skupiać się na analizie historycznej tego wydarzenia, ale skupimy się na tym, co właściwie wydarzyło się na tych uroczystościach. Prosimy fragment relacji Marka Kosakowskiego z Partii Zielonych, który był na miejscu.
Rzecznik Praw Obywatelskich próbuje się dowiedzieć, kto dochodzi akcją, ale pewnie będzie...
Doszło do tej sytuacji, że nie zostaliśmy obywatele, setki obywateli dopuszczeni na miejscu uroczystości w Jedwabnem przez ten kordon policji. W tej chwili Rzecznik Praw Obywatelskich pyta, dlaczego do tego doszło.
Panie rabinie, niech pan nas poprosi, żeby wpuścić nas.
Proszę nas wpuścić.
Przyjechaliśmy tutaj Rzecznik Praw Obywatelskich usiłuje się do
tego wejść.
Oczywiście tchórz żaden nie wie.
Jestem przedstawicielem.
Jest pani ustawa prawna zatrzymania?
Halo.
Tutaj setka ludzi stoi.
Więcej,
dwie setki. Niedopuszczonych na tę uroczystość z niewiadomych nam powodów.
Ale kto was ma, dlaczego ma was chronić? Nas się boicie?
No to dowiedz się, rabinie.
Hej, jesteśmy z wami. Przyjechaliśmy dla was tutaj.
Nie wstyd wam.
Panie profesorze! Jechaliśmy 200 kilometrów tutaj. Ale proszę nas puścić.
Tego się naprawdę chyba nikt nie spodziewał. To na bestialstwo. Hańba na pamięci.
Jaka jest ustawa prawna zatrzymania obywateli? Proszę,
macie obowiązek nam powiedzieć.
Na jakiej podstawie zatrzymujecie obywateli? Na jakiej podstawie nie pozwalacie uczestniczyć w uroczystościach?
Panie rzeczniku, niech pan nam pomoże, bo my tu pokładamy.
Jak relacjonują uczestnicy wydarzeń, policja blokowała przez kilkadziesiąt minut przyjazd na uroczystości pod pomnikiem w Jedwabnem. Dopiero po interwencji m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara sytuacja się zmieniła. Pytanie do redaktora Piotra Pytlakowskiego. Był pan na miejscu. Czy rzeczywiście można to nazwać taką blokadą policji, która nie miała jakiegokolwiek uzasadnienia? Jak to wyglądało?
Ja byłem dwa dni w Jedwabnym. W sobotę, kiedy faktyczna rocznica tego mordu przypadała, czyli 10 lipca, ponieważ to była sobota, Żydzi nie mogli uczestniczyć, przenieśli to na 11. W sobotę zjechali się na różnej maści narodowcy, nacjonaliści i negacjoniści tego, co ustalono, co się stało z ofiarami w Jedwabnym i innych miejscowościach tego rejonu. I był ksiądz katolicki Wojciech Lemański, który w sobotę 10 odprawiał modlitwę przy pomniku ofiar. Oni mu przeszkadzali, obrażali, wymachiwali swoimi flagami ze Swarożyca, ze Swarożycem, z taką pogańską swastyką, czyli oni mówili, że to hinduska. Wszystko jedno, atmosfera była straszna, w ogóle nie licująca z godnością tego miejsca i z potrzebą zachowania ciszy. To są właśnie te zdjęcia, nie wiem, czy to nie moje zresztą. To na Facebooku umieszczałem.
Jeszcze do manifestacji narodowców przejdziemy, ale chciałam na chwilę skupić się na samej policji. Według nich ich celem było zapewnienie bezpieczeństwa.
Tak, ale dlatego opowiadam o sobocie, bo wtedy policja też była, nie czyniła żadnych przeszkód tym grupom, żeby dotarły na miejsce, żeby się zachowywały tak, jak się zachowywały, żeby obrażały nie tylko księdza Lemańskiego, ale inne osoby, które razem z nim się modliły. Policja zachowywała wtedy stosunek bardzo obojętny. Natomiast w niedzielę nagle i niespodziewanie, kiedy z całej Polski właściwie zjechały osoby, aby brać udział w, to się nazywa pielgrzymka, śladami ofiar, czyli po miejscach, gdzie dokonywano zbrodni. To się wszystko zaczęło w Jedwabnym, te uroczystości, i tam na miejsce taka wąska ulica prowadzi, ona została zablokowana przez policję, mi się udało wcześniej przejść, więc filmowałem to na Facebooku od strony pleców policjantów, to było straszne, co oni robili z tymi ludźmi, zgonili ich na chodnik, otoczyli kordonami. I ci ludzie stłoczeni, chociaż jest sytuacja pandemiczna w Polsce, nadal stłoczeni w niebywałym upale, w słońcu, czekali na jakieś decyzje. Policja się z tym nie spieszyła, uroczystości miały zacząć się o 11:00, ten czas już minął i po prostu wszelkie negocjacje były nieudane. Tam był rzecznik Bodnar, który próbował negocjować. Policja go nie posłuchała. Posłuchali dopiero rabina Szudricha, który jakoś tam widocznie trafił do ich sumień. Policja twierdziła, że to wszystko wynika z konieczności przeprowadzenia tak zwanych czynności sprawdzających. Zapewne chodziło o to, czy ktoś nie podłożył bomby na miejsce, albo czy jacyś napastnicy, albo nie daj Boże snajperzy nie czają się w okolicy. Tam latał dron policyjny, który obserwował ze swoich kamer. Wszystko to można było zrobić znacznie wcześniej i zabezpieczyć ten teren, jeżeli była taka obawa, i nie dręczyć ludzi, ale z jakiegoś powodu postanowiono właśnie dokonać tego, czego dokonano. Czyli właściwie taki masakryczny widok. Ci ludzie wyglądali, ja to określiłem, jak Żydzi gromadzeni na Umschlagplatzu i prowadzeni potem do wywózki na śmierć. Oni właściwie nie mogli się ani cofnąć, ani pójść w przód, ani rozejść się na boki. Trwali tak na tej, można powiedzieć, patelni słonecznej.
To bardzo mocne słowa, ale też takie niestety symboliczne obrazy. Tutaj Adam Bodnar w rozmowie z Oko Press powiedział, że nie rozumie motywacji policji. Policja nie może powiedzieć ludziom, że gdzieś nie wejdą. To nie jest organizowana oficjalnie uroczystość, nie ma tutaj barierek, dlatego musiałem zainterweniować. Potem policja odstąpiła od tego pomysłu. Jeszcze rabin Szudrich powiedział, żyjmy w wolnym kraju. Każdy może wejść, przekonując policję. Pastor Paweł Chojecki, podstawowe pytanie, skąd takie zachowanie policji?
No szczególnie tutaj ten kontrast, o którym mówi nasz gość, że w sobotę, kiedy rzeczywiście były jakieś takie ekscesy i wzajemne, znaczy nie wzajemne, ale no przeszkadzanie pewnej grupie obywateli realizacji jakichś swoich religijnych czy upamiętniających zwyczajów czy obrzędów. Policja się zachowała obojętnie, kiedy rzeczywiście no, eskalacja chyba jakiejś emocji była dużo większa. Tutaj przyjechały grupy związane ze środowiskami żydowskimi, chcącymi upamiętnić ten mord, i tu policja nagle zaczyna stosować jakieś takie rygorystyczne procedury. Oczywiście te procedury są kompletnie albo nieprzemyślane, bo przecież jeśli policja miała taki plan, że chce legitymować ludzi, no to trzeba było, wiedząc jakie są warunki, że leje się żar z nieba, ustawić jakieś namioty, jakieś miejsca, gdzie byłby cień, dystrybutory wody i tak dalej, żeby toalety, żeby ci ludzie tam, czekając w tej już kolejce, jeśli ona tam musiała być z jakichś tam względów, mieli zapewnione jakieś godziwe warunki. Tu myślę, że jest coś więcej niż tylko głupota policji. Myślę, że jest to działanie w jakiś sposób symboliczne, że ono pokazuje złośliwość Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, bo myślę, że to na tym szczeblu podjęto decyzję, że o takich działaniach, przecież wiadomo, że z tego wyjdzie skandal międzynarodowy, że o tym będą pisały też media na całym świecie, nie decyduje powiatowy komendant policji.
Znów Polacy zostaną przedstawieni.
Tak, ale chcę to pokazać, że na pewno decyzja była z Warszawy. Czy pan Kamiński, czy bezpośrednio Kaczyński, tego do końca nie wiemy, ale decyzja przyszła z najwyższych szczytów władzy. O tym jestem przekonany i ma to jeszcze bardziej, to co się tam wydarzyło, ma na celu jeszcze kolejną kompromitację Polski, państwa polskiego. Myśmy mówili o tym w piątek w takiej, myślę, dość ciekawej dyskusji na temat książki 46 sekund Xaviera Messinga, właśnie, że celem rosyjskich operacji wywiadowczych, szpiegowskich, dywersyjnych, wywrotowych, to jest właśnie z jednej strony skłócanie Polaków, ale z drugiej strony izolacja Polski na arenie międzynarodowej, poprzez też kompromitowanie Polski. Myślę, że Jarosław Kaczyński nie miał takich celów wprost, no bo wtedy trzeba by go o działania agenturalne na rzecz Rosji już oskarżyć, ale chciał sobie podreperować słupki, żeby w tym elektoracie towarzysza Brauna, czy gdzieś tam pobudki, części narodowców i tak dalej, żeby zwiększyć notowania swoje, a jednocześnie pokazać, jaki to on jest silny w tej wojnie z Żydami i Amerykanami.
Ale czy porównanie policji zarządów Prawa i Sprawiedliwości do Niemców z czasów II wojny światowej, przed chwilą usłyszeliśmy to z ust redaktora Pytakowskiego, czy to nie są za ostre słowa według ciebie?
Znaczy, no, na pewno to jest porównanie bardziej związane z uczuciami naszego gościa. Ja nie kwestionuję tych uczuć, szczególnie, że tak jak tu przeczytaliśmy, w pana rodzinie są osoby, które wtedy były ofiarami właśnie tych zbrodni. Także no nie chcę tam takich emocjonalnych wypowiedzi komentować. Ja oczywiście bym takiego języka nie użył tutaj jeszcze daleko tej polskiej policji, choć głupota tego wydarzenia, złośliwość działania i to bardzo dziwne ryzykowanie utratą wizerunku Polski jest dla mnie bardzo zastanawiająca.
Pytanie do redaktora. Czy rzeczywiście to wyglądało na jakąś zaplanowaną akcję, czy po prostu głupotę, czy bezmyślność ze strony policji? Czy były może tego jakieś oznaki?
Nie mam pojęcia, skąd przychodziły rozkazy i czy to było zaplanowane, czy po prostu wymknęło się spod kontroli. Ja się chciałem jeszcze odnieść do tego, jak pani powiedziała, porównania policji do okupanta hitlerowskiego. Nie to powiedziałem, nie to chciałem wyrazić. Ta sytuacja, ta scena z tymi ludźmi, którzy tam stali stłoczeni na tym chodniku, ona po prostu nasuwała skojarzenie z Umschlagplatzem. Tylko ta scena. Oczywiście nie zachowania policyjne. Policja nie strzelała do ludzi, nie używała pałek. To była raczej przemoc fizyczna w takiej odległości, jaką zachowywali od tych osób. Przemoc psychiczna również, taka mentalna, to była przewaga policji, ale to oczywiście nie miało nic wspólnego z porównywaniem do oprawców. Zachowajmy proporcje.
Dziękuję za to wyjaśnienie. Pokażmy teraz fragment manifestacji narodowców w Jedwabnem i wracamy za chwilę.
Zaraz zatańczę z tobą.
Na razie.
Pomimo swojego wieku.
Pomimo
kultury i szacunku.
Zamknij się, człowieku.
Wy nie macie szacunku do ludzi, bo my jesteśmy goje, nie? Dla was. Szmaciarzy.
Obrażać się to można po prostu nosząc taką szmatę tutaj.
O szmatę bordemczą, nie?
To jest obraza. Dla nas wszystkich.
Jakby mu dziadek wiedział, co jesteście z zarasa, to by was nie ratował.
Robert Bąkiewicz w trakcie przemówienia powiedział: chcemy prawdy, śledztwa i ekshumacji. Tak jak widzimy, było bardzo dużo emocji w ten weekend. Czy widzicie w ogóle jakąś szansę, żeby uspokoić te emocje? O tym mówiła też była ambasador USA Georgette Mosbacher w wywiadzie z Wirtualną Polską, że w Polsce wokół tego konfliktu polsko-żydowskiego, wokół relacji na linii Polska-Izrael jest za dużo negatywnych emocji i to jest na rękę Putinowi. Redaktor Piotr Pytakowski.
No, niewątpliwie tak. To jest to, o czym pastor wcześniej wspominał o tej książce w 46 sekund, że to jest taki element wzbudzania takich nastrojów, takich nienawiści, powoduje, że właściwie państwo, które jest na celowniku Kremla, bez wystrzału się rozpada. No, społeczeństwo jest podzielone na przynajmniej dwie połowy, chociaż tych części jest trochę więcej, bo są jakieś niuanse, które różnią ludzi w obu tych obozach, tak to nazwijmy. Między nimi ciągle ściana jest ta nienawiść. Z tej nienawiści strasznie trudno się wyzwolić. I to niestety właśnie obu stronom. To jest taki syndrom, który się pogłębia i właśnie czarno widzę tą perspektywę pojednania.
Jeden z komentarzy, który przeczytałam w internecie, szczególnie mnie zastanowił. Jest mi wstyd. Wstyd za kraj afer, chaosu i lejącego się z ust rządzących kłamstwa. Wstyd za państwo klerykalne, homofobiczne, kołtuńskie i zacofane cywilizacyjnie. Wstyd za partię, sektę, mafię, która zniszczyła wizerunek Polski i przyprawiła nam gębę tępego wieśniaka, wiecznie się awanturującego. Wstyd za rodaków, którzy za parę socjalnych datków sprzedali swój rozum, wolność i przyzwoitość. Smutny kraj, pozbawione powagi, szacunku i znaczenia. Myślę, że takie wydarzenia, jakie ostatnio widzieliśmy w Jedwabnem, no, nie poprawiają tej sytuacji. Polska coraz bardziej się kompromituje i to na arenie międzynarodowej. Pastor Paweł Chojecki, co zrobić, żeby nie dopuścić do tej coraz większej polaryzacji, o której też mówiłeś, o której jest mowa też w książce 46 sekund?
No tu rzeczywiście z pozycji takiej jednostkowej to jest bardzo trudno coś zrobić, ponieważ są to wydarzenia, tak jak tu mówiliśmy, projektowane przez potężne mocarstwo, przez potężne siły zła, dość dobrze skoordynowane, mające swoją rozbudowaną agenturę, mające swoją strefę wpływów i jeszcze do tego umiejące bardzo umiejętnie grać na różnych psychologicznych uczuciach. Ja przypominam wcześniejszy konflikt z Izraelem. To był, zdaje się, 2018 rok. Wtedy PiS wyszedł z tam kolejnymi swoimi pomysłami, z których potem no, dość tchórzliwie się wycofywał i już tego jako sukces nie ogłaszał. Ale pamiętam wtedy takie telewizyjne wystąpienia w telewizji Republika. Tam występował Stanisław Michalkiewicz, tam występowali, to ciekawe, koło siebie, w jednym studio koło siebie pan Targalski, którego postrzegamy no przecież za głos takiego geopolitycznego rozsądku, człowieka, który no, rozumie działania Moskwy, działania Kremla, działania Putina, żeby właśnie dzielić Polaków, kompromitować Polaków. I on tam zasiadł z panem Winnickim i obaj tak nawalali w Izrael i Amerykę, że aż, że tak powiem, się niedobrze robiło. To pokazuje, że ta prawicowa klasa klasa polityczna, katolicko taka konserwatywna, ona w rzeczywistości niedaleko wyrosła od takiego stronnictwa moczarowców w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Nie? To było takie niby patriotyczne, ale w rzeczywistości tam nienawidzące przede wszystkim Żydów, ale no podpierające tę nienawiść jakimś tam narodowym duchem, patriotyzmem i tak dalej. I myślę, że większość tych ludzi, takich jak właśnie Targalski, jak Kaczyński, to są ich młodość, ich poglądy kształtowały się w tamtych czasach. I kiedy słyszę ich dzisiejsze wypowiedzi, mówię te z 2018 roku, no to tak jakby taką nagonkę z lat 60. bym słyszał na Żydów. Także
ten
bardzo
antysemityzm ciągle jednak to nie jest w Polsce.
Nie nazywałbym tego może antysemityzmem. To jest jakieś takie uprzedzenie, bardzo poważne uprzedzenie do Żydów, nie? Bo antysemityzm to jest jeszcze coś gorszego. Tutaj bym to raczej na takim poziomie religijnych jakichś takich zabobonów troszeczkę umieścił, czyli nazwijmy to raczej uprzedzeniem, nie? Z jednej strony jest to uprzedzenie do Żydów, z drugiej strony jest to uprzedzenie do protestanckiej, wolnościowej Ameryki, nie? I one się gdzieś nakładają. Wtedy jak słyszałem Winnickiego i Targalskiego w Telewizji Republika, no to dokładnie miałem takie déjà vu.
Albo najgorsze jak połączenie lata 60. Żydzi w USA.
Tak, Żydzi w Ameryce. Stąd mówię, przeciwko, można powiedzieć, tej Polsce wolnościowej, tej Polsce Złotego Wieku, gdzie tu mieszkali razem Żydzi, katolicy, protestanci, prawosławni i też muzułmanie i jeszcze tam inni, to można powiedzieć, dzisiaj nam do tego czasu bardzo, bardzo daleko. No tu widzę w takiej opinii czy postawie pana Piotra, no rezygnację, nie? Czy, że, nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi, że z tej matni nie ma wyjścia, że to będzie tylko gorzej. I tu się zgadzam, że rzeczywiście te czynniki polityczne, te sterujące tymi, można powiedzieć, psychologią tłumu, one będą coraz gorsze. I tu nie spodziewam się dobra, ale myślę, że coraz więcej Polaków zaczyna jak gdyby odkrywać, jak jesteśmy manipulowani, jak jesteśmy napuszczani na siebie nawzajem, jak jesteśmy subtelnie, można powiedzieć, podprowadzani i okłamywani. I tu bym jednak widział pewną nadzieję, choć też jestem świadomy, że ten proces trzeba wzmocnić, że to i dziennikarze, duchowni i tak dalej, że tu to tak się spontanicznie nie zrobi, ale widzę pewną nadzieję, że ta taka technika napuszczania na siebie, tu praktycznie przez Jarosława Kaczyńskiego do doskonałości prawie, że doprowadzona, ona powoli przestaje działać. I to jest, myślę, jakiś optymistyczny sygnał.
Mówisz o uprzedzeniach. Pytanie do redaktora Pytlakowskiego. Co możemy dzisiaj zrobić, żeby nauczyć mimo wszystko Polaków takiego normalnego, powiedzmy, stosunku do Żydów, żeby traktować Izrael tak jak inne państwa?
Zawężanie tego problemu tylko do antysemityzmu to trochę ogranicza, bo to jest właściwie nienawiść nie tylko do Żydów, ale do Niemców. Teraz Ameryka staje się wrogiem i sami Polacy dla Polaków stają się wrogami. Tak? Uwolniono najgorsze strony natury ludzkiej. Skłócono ludzi. I teraz, jeżeli mnie państwo pytacie, co robić? No, jakbym powiedział edukować, to już staje się banalne. No, oczywiście, że edukacja jest niezbędna, że trzeba uczyć młodzież, dzieci, szacunku dla bliźnich i właśnie pewnej takiej kultury wyrażania swoich opinii, nie wchodzenia na wojenną ścieżkę nieustannie, przy każdej okazji albo i bez okazji. Ale to już nie wystarczy teraz. Uwolnienie złych mocy powoduje, że bardzo trudno je potem pohamować, tak, powstrzymać. Przepraszam, córka mi się pakuje.
Dlatego też nie powiedziałem o tej edukacji, choć przecież często wzywam tu Polaków, wymachując Nowym Testamentem, do zmiany takiego punktu odniesienia, do zapoznania się z istotą chrześcijaństwa czy całej Biblii, także tego okresu wcześniejszego religii żydowskiej. Ale wiem, podobne odczucia miałem jak pan redaktor, że gdybym powiedział, że no tam mówić Polakom prawdę, edukować i tak dalej, to już dzisiaj jest za mało.
Bo emocje szybciej.
Tak, emocje po prostu zmiotą wszystkich tych nas, którzy próbują coś mówić, edukować i tak dalej, te emocje zmiotą tak, można powiedzieć, jak fala. Nie? Tu trzeba myśleć jeszcze jakoś inaczej. Nie mam jakichś takich gotowych recept. Nie? Oczywiście dla chrześcijan tutaj kluczowa jest modlitwa i to zawsze zalecam tym z nas, którzy w Jezusie mają swojego Zbawiciela, że tu trzeba wołać do Boga, bo tu rzeczywiście sytuacja staje się bardzo niebezpieczna i taka bliska jakiemuś, taki obraz, idąc dzisiaj na program, to miałem, że jacyś nastolatkowie często widzimy na jeziorach czy nad morzem się bawią, wsiadają do łódki jeszcze z dziewczynami i później takie jaja se robią, że tak próbują rozchwiać tą łódkę, żeby ona się przechyliła i zatopiła. No to moim zdaniem Kaczyński i spółka to właśnie tacy chłopcy w krótkich spodenkach, którzy próbują rozchwiać tę łódź, która nazywa się Polska, dla swoich celów jakichś tam politycznych, wyborczych i tak dalej, ale to grozi zatopieniem Polski.
I komentarz od naszego widza. Dziękujemy serdecznie. Rafał Bąk pisze: podzielenie państwa na dwie części to za mało. Logo Nowego Ładu dokładniej odzwierciedla cel socjalistów z PiS. Polska ma być podzielona jak pizza. Stąd atak na wszystkich możliwych polach. To w takim razie, żeby na koniec tej części nie było tak pesymistycznie, może jednak powiecie naszym widzom jakąś nadzieję, wokół czego dzisiaj można jednoczyć Polaków. My już po euro wiemy, że nie wokół obecnej reprezentacji w piłkę nożną, ale może
Polacy się na Włochów przerzucili.
Coś takiego, tak, Polacy.
Ale zbliża się olimpiada, więc
będzie kolejny temat zastępczy.
Czy pan redaktor widzi coś, czy jakąś ideę, wokół której dzisiaj mogliby się mimo wszystko jednoczyć Polacy?
Zawsze się mówiło, że dobro ojczyzny jest najważniejsze, że ono tak, dążenie do tego dobra powinno łączyć Polaków. Teraz stało się tak, że każdy inaczej pojmuje to dobro, ale nie wiem, nadzieja jest w tym, że są złe lata i potem są dobre lata. Po takim wybuchu wywołanej nienawiści, takiej wojny plemiennej, jaką u nas się odbywa, może nastąpić czas pokoju, który nie będzie zadekretowany, tylko po prostu ludzie się zmęczą takim wyrażaniem emocji. Dojdzie do tego, że mam nadzieję, że zaczną próbować rozumieć się nawzajem. W sobotę w Jedwabnem rozmawiał z tymi negacjonistami, tak to nazwijmy, pisarz Maciej Hen, syn Józefa Hena. I próbował ich, można powiedzieć, edukować. Tak? Mówił o swoim punkcie widzenia na to, co się stało i na ich reakcję. I oni początkowo go dosyć mocno atakowali, nawet obrażali, ale potem zaczęli słuchać. Zaczęła się między nimi rozmowa. Oczywiście on do niczego nie przekonał, tak samo jak oni jego do swoich racji, ale pokazał i ta scena pokazała, że można rozmawiać. Więc rozmawiajmy.
Tak, dziękujemy absolutnie za to przesłanie na koniec. Absolutnie jednak się jeszcze można w Polsce
absolutnie
rozmawiać.
Się zgadzam. Tu jakiś czas temu, może rok, profesor Kobyliński właśnie o tym też mówił, że musimy zbudować w Polsce nowe forum do prawdziwej dyskusji, bo to, co robią media głównego nurtu, głównie media rządowe, to jest właśnie sianie propagandy i nienawiści, skłócanie i tak dalej, a my oddolnie musimy spróbować, pomimo różnic ideologicznych, politycznych, ta nasza rozmowa dzisiaj też jest tego przykładem, zacząć ze sobą rozmawiać i traktować się jak ludzie. No oczywiście możemy się nie zgadzać, możemy nawet bardzo nie lubić swoich poglądów, zgrzytać zębami na poglądy, ale zobaczmy, że z drugiej strony to jest człowiek, a nie jakiś diabeł wcielony czy ktoś taki. Także to, o czym pan redaktor powiedział, ta scena, ona rzeczywiście daje nadzieję, jeśli się rozleje na całą Polskę, zarówno gminną, powiatową, jak i centralną. Ale to się będzie działo oddolnie. Tego nam Kaczyński czy rząd nie dadzą.
Czyli nie ma co czekać na rozkazy z centrali, tylko po prostu trzeba zacząć ze sobą rozmawiać i to szczególnie z osobami o odmiennych od nas poglądach. O tym mówiliśmy również w dyskusji o książce 46 sekund Xaviera Messinga. Dziękuję za rozmowę. Był z nami redaktor Piotr Bytakowski.
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam Państwa.
Wzajemnie, do widzenia.
Do zobaczenia następnym razem, a teraz pokażemy Wam sondę o wolności słowa w Polsce i procesie pastora Pawła Chojeckiego, a już za chwilę Grzegorz Dolecki.
Czym dla Pana jest wolność słowa?
Wolność słowa to dla każdego człowieka jest największy taki skarb. Wolność słowa jest potrzebna, żeby pomóc państwu i naprawdę jeżeli każdy będzie się słuchał jeden drugiego i starał się pomóc, to naprawdę kraj będzie więcej rozwinięty.
Nie można zakazać komuś mówić swoich wyznań, to co wyznaje, to co myśli.
Gdyby Pan miał możliwość, taką władzę, że mógłby Pan na przykład zamknąć jakieś kanały internetowe albo telewizję, która mówi coś zupełnie innego niż to, co powszechnie się przyjęło. Krytykowałaby właśnie ostro władzę na przykład, występowała przeciwko władzy duchowej w danym kraju. Czy uważa pan, że taką telewizję czy taki kanał to trzeba by zamknąć? Czy pozwolić im funkcjonować?
Ta krytyka jest potrzebna dlatego, żeby po prostu pomóc państwu, pomóc władzę, otworzyć więcej szeroko głębi oczy do problemów zwykłych ludzi.
Nie, nie. Wszystko powinno być dla ludzi.
Czym jest dla nas wolność słowa? O czymś, co każdy po prostu musi mieć.
Czy człowiek stoi niżej w społeczeństwie, czy wyżej? Każdy ma prawo do wyrażania własnego zdania i powinno być tak samo akceptowane.
No to najważniejsza rzecz, wolność słowa. Zawsze mówię to, co myślę i kiedy myślę.
Jeżeli wiesz, ja sobie wyrażam, to nikt nie zabroni, nie zakaże mi o tym mówić, tak?
A gdyby miała Pani możliwość zamknąć kanał telewizyjny, który krytykuje rzeczy dla Pani ważne, czy zrobiłaby Pani to?
Nie. Nie jestem, uważam, że każdy może mówić gdzie chce, co chce i wszystko. Nie ma takiej opcji, żeby coś kogoś karać za wypowiedzi.
Wychodzi na to, że są równi i równiejsi, że jeden wolność ma słowa większą od drugiej osoby.
Ludzie za to ginęli. Nie było wolności słowa. Walczyli i ci sami ludzie teraz rządzą i łamią to prawo.
Czym jest dla Pani wolność słowa?
No jest czymś bardzo ważnym. No nie wiem, jak dla mnie to jest na przykład bardzo ważna sprawa.
Czy według Pani nazwanie prezydenta Rzeczypospolitej Dudaszem, czy za takie słowa można iść do więzienia?
Pewnie można, tak mi się wydaje.
A dla Pani jest to sprawiedliwe?
No nie. W normalnym tym powinno to być możliwe, czyli każdy powinien wypowiedzieć to, co tam uważa. Byle z szacunkiem, no.
Czy według Pani jest wolność słowa w Polsce?
Czy jest? Moim zdaniem nie.
To już jest karygodna przesada, co się teraz dzieje.
No, to jest ważna sprawa dla mnie. To jest możliwość wypowiedzenia tego, co myślę na jakikolwiek temat i taka wypowiedź, żebym nie musiała się obawiać, co się dalej wydarzy.
Uważam, że powinniśmy mieć otwartą debatę na każdy temat, jakikolwiek nie on jest.
Czy za krytykę dogmatów katolickich też można zamykać do więzienia, jeśli się ktoś z tym nie zgadza?
No jak jest wolność słowa i to każdy robi i wierzy i mówi co chce, nie?
Bardzo dziękujemy wszystkim za ten materiał. Jak widzimy, kluby Idź Pod Prąd to powoli już oddziały telewizji. Nowi dziennikarze.
Że zarówno pod względem technicznym, ale przede wszystkim właśnie merytorycznym, że są już, można powiedzieć, dziennikarze, którzy już uczą się tego rzemiosła w praktyce, na ulicy. Oczywiście tutaj teraz trwają warsztaty dla młodzieży, bo tu staramy się, żeby właśnie tegoroczni maturzyści, także młodsza i starsza młodzież, żeby uczyli się tego rzemiosła, bo Polakom brak wolnego dziennikarstwa, rozumianego jako misja głoszenia prawdy czy swoich poglądów, no bo wiecie, no każdy z nas, chociaż chce głosić prawdę, no to w jakiś sposób głosi swoje poglądy, które mogą od prawdy obiektywnej gdzieś tam odbiegać, ale jeśli robi to szczerze, jeśli uczy się, jeśli na swoich błędach mówi, aha, to źle zrobiłem, tutaj moja teza była nieprawdziwa i się sam dokonuje korekty tego, no to on kiedyś wyrośnie na naprawdę człowieka, który będzie mógł pomagać innym połapać się w tym, co się w świecie dzieje. Także to jest zadanie. Można powiedzieć, telewizji Idź Pod Prąd, nie tylko w tym takim bieżącym, codziennym nadawaniu, ale właśnie w przygotowaniu elit dziennikarskich dla przyszłej Polski.
Że tak jak oglądałam taką sondę rozszerzoną, którą opublikowaliśmy w sobotę, też miałam takie wrażenie, że jednak ludzie no, są za wolnością słowa, ale nie do końca wierzą, że jest to możliwe w Polsce. Także
dla mnie z kolei ciekawe było to, jakbyś mógł zablokować stację telewizyjną czy kanał, który by mówił rzeczy przeciwne, to byś tego dokonał. I tu słyszałem takie wypowiedzi, że w pierwszej fazie, no czy jesteś za wolnością słowa? No tak, oczywiście. A jakbyś miał władzę taką jak Kaczyński czy coś, żeby kogoś tam zablokować, to byś zablokował. To bym zablokował. Noż to ten właśnie schemat myślenia Kalego musimy w Polakach przełamać. To jest coś, można powiedzieć, to jest gorsze niż powiedzenie, że chcę tyranii, bo przynajmniej wtedy zamordyzmu, cenzury, no bo wtedy ten człowiek wie, co mówi. A tutaj to jest taka moralność pani Dulskiej, że na zewnątrz się deklaruje wolność, ale tak po cichu to się jest tyranem. Nie? I to jest najgorszy, że tak powiem, stopień poglądów, nie? Czy rodzaj poglądów, bo fałsz, kłamstwo, zło jest maskowane. Nie? Już lepiej, jak to zło jest otwarte, to wtedy łatwiej z nim sobie radzić. Także cieszę się, że tego typu dyskusje tutaj dzięki klubom Idź Pod Prąd, dzięki jeździe na rowerze pastora Machały,
to
że to wszystko się działo w wielu,
widzom, o co
wielu miastach Polski.
Chodzi, zostałeś skazany, wyrok jest jeszcze nieprawomocny, 10 czerwca, między innymi za krytykę prezydenta Andrzeja Dudy i Kościoła katolickiego na 8 miesięcy ograniczenia wolności i pastor Paweł Machała rozpoczął Tour de Wolność, która trwała, zdaje się, 3 tygodnie. Objechał całą Polskę, kluby Idź Pod Prąd i jednym z ostatnich punktów był Janów Lubelski, tuż przed metą. I dzisiaj zapytamy Grzegorza Doleckiego, co takiego wydarzyło się w Janowie. Czy mamy już połączenie z Grzegorzem? Jeśli nie mamy, to w ramach...
Halo? Słyszymy. Halo?
Tutaj
tak,
Lublin.
Ja słyszę.
Super. Świetnie. Słyszymy się. Witamy cię serdecznie, Grzegorz
Witam.
Dolecki, klub Idź Pod Prąd Janów Lubelski. Czy możesz powiedzieć krótko, co wydarzyło się w ostatni piątek w Janowie w związku z akcją #SupportPastorHojecki?
No mogę powiedzieć, że pastor Paweł Machała jest niemile widziany w tym mieście.
Dlaczego?
Przynajmniej przez urzędników.
Jakie masz na to dowody?
Dlaczego? No dlatego, że przed przyjazdem Pawła, wiedząc, że będzie miał tutaj ten przystanek na swojej drodze, pewna firma postanowiła zasponsorować mu reklamę na takim LED-owym dużym billboardzie, którym zarządza miasto. No, wystąpiła do miasta, znaczy do zarządcy o umieszczenie bardzo neutralnej reklamy informującej tylko, że wydarzenie będzie miało miejsce. I proszę sobie wyobrazić, że urzędnicy odmówili publikacji tej reklamy. argumentując to tym, że to, co robi Paweł, to, że tam pojawia się nazwisko Pawła Chojeckiego, po prostu oni nie życzą sobie, żeby taka reklama na tym billboardzie się znalazła. Później ja jako reprezentujący tą firmę poszedłem do osób, które decydują o tym, co na tych reklamach się będzie pojawiało. No wytłumaczyliśmy sobie, wyjaśniliśmy sobie pewne kwestie takie niejasne, bo tam chodziło o to, że na plakacie pojawiło się miejsce spotkania jako park miejski. Oni się tłumaczyli, że to nie może być park miejski, ponieważ są zarządcą tego parku i oni się na to nie zgadzają, a my nie wystąpiliśmy o żadną zgodę na to, żeby tam takie spotkanie miało miejsce. Więc zgodziłem się na to, żeby wykreślić z tego plakatu w ogóle miejsce spotkania, tylko żeby było samo Janów Lubelski. No to jest ogólnodostępne miasto, także myślę, że nie było wskazane, na czyjej posesji będzie się to znajdowało. No i tutaj pani kierownik po kilku konsultacjach zgodziła się na publikację. Reklama miała się pojawić w ciągu pół godziny. Minęły dwie, nic się nie stało. Chwilę przed zamknięciem urzędu w piątek dostałem informację telefoniczną, że jednak po konsultacjach z wyższymi urzędnikami reklama się nie pojawi, że oni odmawiają tej reklamy. No tutaj sponsor zażądał od tej osoby, od której wykupił w sumie przestrzeń reklamową, wyjaśnienia na piśmie, dlaczego, z jakich powodów doszło do takiej, a nie innej sytuacji.
Czyli oficjalne powody nie są znane, tak jak rozumiem.
Znaczy, na piśmie powody nie są znane, natomiast telefonicznie przekazane powody są takie, że pastor Paweł Chojecki jest kontrowersyjny, akcja pastora Pawła Machały nie podoba się urzędnikom i dlatego nie będzie publikowane. To jest... Czyli takie, nie mamy twojego płaszcza i co nam pan zrobisz? No.
Dokładnie to samo chciałem powiedzieć, Grzegorz, także no, widać, że ta władza zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym, powiatowym ma dokładne takie same komunistyczne nawyki, że po prostu korzysta z siły władzy. To jest nasza władza i nikt nam nie będzie mówił. Także rozumienie wolności jest całkowicie obce. To kolejny, zobaczcie, przykład, nie? Ta reklama, rozumiem, że to ta, którą widzieliśmy z Pawłem na rowerze, miała być, pokażmy jeszcze raz tę reklamę, żebyście zobaczyli państwo, że no tak niewinny plakat już wzbudził, można powiedzieć, alert w Janowie Lubelskim, we władzach miasta, być może jeszcze u księdza proboszcza, bo tam nie wiem, czy te konsultacje to z księdzem proboszczem też nie były, no ale to będziemy się dowiadywali.
Może chodzi o ten napis, wolność słowa dla każdego. Może się nie zgadzają po prostu.
No może się nie zgadzają, ale zobaczcie, że były już skandale, że na przykład jakieś tam torty, jakieś LGBT i tak dalej, że takich ktoś reklam nie chciał wywieszać. Tutaj mamy przestrzeń publiczną, bo to rozumiem, Grzegorz, to nie była prywatna ta własność tej tablicy reklamowej, tylko to w jakiś sposób urząd miasta, tak? Czy kto jest właścicielem, czy decydentem?
Znaczy, właścicielem tej tablicy reklamowej jest urząd miasta, natomiast urząd miasta zarabia na reklamach, które puszcza komercyjnie. Tak, i sponsor nie chciał za darmo tej reklamy, po prostu podpisał umowę z Urzędem Miasta na wykupienie przestrzeni reklamowej. Przejrzeliśmy sobie później dokładnie też regulamin zamieszczania takich reklam i ja nie znalazłem tam żadnego podpunktu, który by dyskwalifikował taką właśnie reklamę, jako sponsor zaproponował.
Tak, ja właśnie o tym mówię, że gdyby to był prywatny reklamodawca, no to bym tam machnął ręką, no jego strata. Ale w tym momencie to jest, można powiedzieć, publiczny, czyli reprezentujący obywateli organ, który ma dawać przestrzeń wolności każdemu obywatelowi, że jeśli on nie łamie prawa, zamieszczając jakąś treść reklamową, to ma prawo, jeśli uiści opłatę, tę treść tam zamieścić. A tutaj władze Janowa Lubelskiego mają jakieś swoje rozumienie prawa i wolności. No, będziemy się starać tę sprawę pilotować, co tam się dalej wydarzy, czy rzeczywiście takie bezkarne łamanie wolności konstytucyjnych obywateli Rzeczpospolitej ujdzie na sucho tym, którzy podjęli taką decyzję w Janowie Lubelskim.
No, pani kierownik, która trzyma pieczę nad tym całym przedsięwzięciem, poinformowała mnie, że na odpowiedź pisemną z uzasadnieniem, bo taką sponsor się zwrócił, otrzyma w przeciągu 14 dni. Także widać, że i informacje puszczane są w takim momencie, żeby nie można było już przyjść na przykład do urzędu i coś tam jeszcze wywalczyć. I tak, żeby to wszystko przedłużyć w czasie, czyli do maksymalnych ilości czasowych, jakie prawo im pozwala, nie?
My oczywiście będziemy monitorować tę sprawę. Zachęcamy Was do udziału w akcji hashtag support pastor Chojecki. W naszym sklepie znajdziecie koszulki. Polecamy Wam, będziemy kontynuować akcję, bo proces pastora, tak jak mówiłam, trwa wyrok. Nie jest jeszcze prawomocny, także dziękujemy, Grzegorz, za relację z Janowa. Prosimy.
Mogę słówko? No to, że urzędnicy niemile widzieli Pawła Machałę w Janowie Lubelskim, nie chcieli pozwolić na to, żeby była jego postać i jego akcja zareklamowana, to nie znaczy, że akcja się nie odbyła. Odbyła się, przeprowadziliśmy tutaj z Pawłem i z kilkoma przyjaciółmi, którzy przyjechali na to spotkanie, wiele bardzo ciekawych rozmów, które no naprawdę wielu osobom, myślę, uświadomiło, czym jest faktycznie ta wolność słowa, po co ona jest, dlaczego tak bardzo o nią walczymy i tak bardzo chcemy wspierać wszystkich, którzy rozumieją, że powinniśmy, że mamy prawo mówić, myśleć, wierzyć w co chcemy. I nikt, żadna władza nie może nam tego odbierać.
Dziękuję. Dziękujemy za zachętę i taką determinację do dalszej walki o wolność słowa w Polsce. Był z nami Grzegorz Dolecki.
Dziękuję bardzo.
Do zobaczenia. Ja przypomnę, że cały czas czekamy na Wasze pytania i komentarze z hashtagiem IPPTV. Teraz skrót filmu Czas Apokalipsy i wracamy za chwilę.
Organizacja Narodów Zjednoczonych to jest organizacja, w której nie da się zrobić nic bez zgody Chin.
Ja świat zwariował. Gdzie się nie obejrzysz? Zamieszki, katastrofy, Chiny straszą wojną. Wszędzie jakieś spiski, masoni i go wie co jeszcze. I gdzie jest Bóg? Czemu na to wszystko pozwala? Mógłby mi parę rzeczy wyjaśnić. Kościół się wali, kardynałowie pedofile, ale jazda. Dobra, spać. Jutro znowu do roboty. Okej, okay, jeszcze chwila na YouTubie. O, ten. Jak on ma? Pastor? Ej, tu ją typa po całości. Ciekawe czemu. Zobaczymy, co ma do powiedzenia.
Naszym największym atutem jest Słowo Boga. Dzięki niemu możemy połapać się w tym, co się dzieje. Mm-hmm. Dziś jest jeszcze czas łaski, kiedy możesz otrzymać od Jezusa zbawienie za darmo, w prezencie. Wystarczy, że o nie poprosisz.
Tak, no.
Ale Księga Apokalipsy opisuje, co czeka ludzkość w przyszłości. Mm-hmm. W czasie Apokalipsy zbawienie nie będzie już prezentem, który teraz jeszcze możesz przyjąć od Jezusa, ale będziesz musiał przeżyć horror. To będzie czas, kiedy Bóg wycofa się i pozwoli szatanowi na kilka lat zaprowadzić swoje porządki na ziemi. Czyli jedna światowa religia i jeden rząd światowy.
Ja pierdolę, znowu się spóźnię.
Jeszcze te rurki.
Gorąco zachęcamy Was do obejrzenia całości animacji Czas Apokalipsy, dostępna na naszym kanale YouTube i Facebooku. Idź pod prąd, a my przechodzimy teraz do Lex TV. TVN, czyli nowelizacji ustawy radiofonii i telewizji.
Nie wiem, czy słyszałaś, co towarzysz Arystoteles objawił dzisiaj na Twitterze. Że to nie wcale nie o
TVN.
Nie,
to nie uderza w TVN. Nie.
Absolutnie. Ale jednocześnie towarzysz Arystoteles, tak po cichu mam powiem tu Suski.
Wnioskodawca projektu, przypomnę.
On jednocześnie wzywa na zjeździe klubów Gazety Polskiej, żeby robić manifestacje nie pod ambasadą rosyjską, tylko pod siedzibą TVN. No, ależ to już tam niech pisowcy, niech kluby Gazety Polskiej, jeśli jeszcze w ogóle ktoś w tych klubach jest, bo to naprawdę słuchanie takiego filozofa, jak Suski, no to jest bardzo poważne, że tak powiem, wyzwanie. Nie wiem, kto to jeszcze tam zdzierżył. W każdym razie on powiedział, że to nie jest przeciwko Amerykanom. Jeszcze niedawno, w zeszłym tygodniu, towarzysz Morawiecki z kolei powiedział, że to jest przeciwko arabskiemu kapitałowi i różnym takim tego. Dzisiaj to się okazuje, że to jest w ogóle przeciwko Russia Today normalnie. Amerykanie, wiecie, już tutaj wypowiadają się, że tutaj ich przedsiębiorstwo jest zagrożone, a to towarzysz Arystoteles objawia, że to chodzi o Russia Today. Ktoś napisał na Twitterze, przecież Russia Today już ma na Woronicza swoją siedzibę.
Mówimy dzisiaj również o reakcji USA na projekt nowelizacji ustawy medialnej. Wcześniej mówiliśmy o międzynarodowym skandalu w Jedwabnym. Teraz Polskę ma odwiedzić w tym tygodniu amerykański dyplomata Matthew Boyce i tutaj już politycy PiS nieoficjalnie mówią, że nie ma to związku z Lex TVN, tylko że ta wizyta była zaplanowana wcześniej.
No to,
jakie jest twoje zdanie, czy ta wizyta rzeczywiście jest związana z tym projektem ustawy medialnej?
To, że ta wizyta wcześniej była zaplanowana, no tego nie wiem, nie chcę tego kwestionować, ale to nie znaczy, że podczas tej wizyty właśnie jednym z kluczowych tematów nie będzie sprawa dyskryminacji TVN-u i kapitału amerykańskiego. No bo tu też pani Mosbacher w swoim wywiadzie mówi, no nie mieści mi się w głowie, że ekipa pisowska chce działać przeciwko napływowi kapitału amerykańskiego do Polski. No to przecież ten kapitał pójdzie gdzie indziej. Na Tajwan, na Korei Południowej, może do Czech, na Litwę, bo przecież tam się bardzo ciekawe rzeczy dzieją. No to jest działanie, że tak powiem, na szkodę własnego państwa. To jest na szkodę niszczenia narodu polskiego, nie? Także ambasador Mosbacher, był ambasador, no w ogóle nie może się połapać w tym, co PiS teraz robi, bo jest to tak głupie. No a ja właśnie twierdzę, że to niekoniecznie jest takie głupie.
Marek Suski twierdzi, że pewnie nie wycofamy się pod naciskiem Stanów Zjednoczonych. Czy PiS rzeczywiście nie wycofa się pod wpływem presji zza oceanu?
Kiedyś była, no, w 2017 roku taka bulwersująca sprawa, kiedy prezydent Duda zmienił front. Najpierw popierał tam te pisowskie różne ustawy, a w przypadku ustawy o sądownictwie zrobił woltę. No i tu wśród komentatorów takich prawej strony, no były przeróżne, jakby to powiedzieć, próby wyjaśnienia tej wolty Dudy. Wtedy też ja krytykowałem, za co właśnie mam proces, ale wtedy pan Darski postawił, Darski Targalski, dwóch nazwisk, jedno z czasów tam działalności opozycyjnej, postawił tezę, że Duda jest manipulowany przez komunistyczne, czyli rosyjskie służby specjalne, czyli jest przez ruskich, o tak można powiedzieć,
to
ich wtyki w Polsce.
To był lipiec 2017 roku, czyli
jest manipulowany za pomocą takiego serialu w Polsacie, zdaje się. Zobaczcie, że Polsat teraz tam no, dość brzydko się w stosunku do TVN-u zachowuje. Ma nadzieję, że po TVN-ie zgarnie większą część tortu. Pewnie tak to sobie wyobrażam, ale wtedy pan Targalski twierdził, że to za pomocą tego serialu Ucho Prezesa, że zrobiono taką mapę polityczną słabości i głupoty prezydenta Dudy i teraz odpowiednie na fortepianie tego serialu się naciska różne takie jego te słabe punkty i on odpowiednio reaguje tak, jak się zagra w tym serialu. Ale ja bym poszedł, to z 2017 roku.
Można powiedzieć operacja Ucho prezesa.
Operacja ucho prezesa. Ale ja tak się zastanawiam teraz, patrząc, co robi Jarosław Kaczyński, nie? Te jego kolejne wojny z Żydami, z Amerykanami, teraz z pamięcią ofiar Holokaustu, czy ofiar na Żydach dokonanych w Polsce, że tutaj może jest coś takiego, że to nie na tym uchu prezesa się gra i żeby tam Dudę odpowiednio ustawiać, ale jeśli Jarosław Kaczyński no, na razie w dobrej wierze przyjmuje, że on nie jest agentem. Wiemy, że się spotykał z agentem KGB w latach 90. Tam pił z nim, jadł z nim, gościł się z nim i tam, że tak powiem, obalał komunę i flaszkę przy okazji jakąś, niejedną, jak sam się chwali, że on mimo wszystko nie jest tak no, agentem rosyjskim, choć przecież i pieniądze dostał od Kiszczaka na powstanie tej swojej partii, różne inne rzeczy tam wyrabia, no ale przyjmijmy, że nie jest agentem rosyjskim i to robi, że tak powiem, w szczerości swego serca, czyli w swojej głupocie te wojenki, to trzeba by no, postawić tezę, że tak jak na Dudzie, jak twierdzi Targalski, grali przedstawiciele służb sowieckich, rosyjskich za pomocą serialu Ucho Prezesa, to tak za pomocą jakichś, nie wiem jakich tu sznurków, gra się na prezesie Jarosławie Kaczyńskim.
Ale to myślisz, że prezes Kaczyński jest tak naiwny, że daje się rozgrywać?
Wiesz, tu problem nie jest taki prosty, bo powiedzmy, że jakiś doradca przychodzi do Kaczyńskiego, na przykład niech to będzie Moskal, i mówi, słuchaj, mam dla ciebie świetny pomysł, jak pozyskać młode pokolenie. Zrób ustawę o futrzakach. To wtedy ci młodzi, którzy do tej pory tam Hołownię, Tuska czy Razem popierali, to oni cię obwieszczą, obwołają Bogiem, Herosem, Zbawcą futrzaków. Nie? Noż to Kaczyński może, jeśli polem jego zainteresowania jest tylko byt partii, nie? Czyli dobro partii i to siedzenie przy władzy, nie? On nie myśli o Polsce, nie myśli o długofalowych jakichś tam reperkusjach. Ja nie wiem, ja stawiam tylko hipotezę taką psychologiczną. Nie? I ktoś mu powie, jak słupki podreperować za pomocą ustawy o futrzakach, nie? To on może za tym pójść, nie wiedząc, że rozwali, można powiedzieć, polskie rolnictwo, że rozwali tam jedność w PiSie.
Czyli myśli, że jest po prostu wyrachowany cel, uświęca środki i chce...
Myślę, że na takim człowieku, który ma troszeczkę skarlałą moralność i takie bardzo wąskie patrzenie na Polskę przez pryzmat interesu partyjnego, że dobry spec od psychologii może nim rozgrywać. Podobnie jak teraz kwestia żydowska, nie? No przecież, no oczywiście można powiedzieć, że Jarosław Kaczyński jest agentem Putina i tu dlatego na jego rękę działa i rozgrywa tą antyamerykańską, antyżydowską operację, ale równie dobrze można spróbować pójść tym tropem, że ktoś blisko ucha prezesa, nie, mu mówi, że to da mu więcej w słupkach, da mu jakąś tam korzyść, da mu więcej władzy medialnej, bo se kupi Polsat, Obajtek kupi Polsat i już nie będzie problemu z oglądalnością TVP, nie? Bo nie będzie konkurencji i wszyscy będą musieli jedną telewizję, który kanał nie włączy, czy tam będzie Kurski i Kaczyński. Razem ślub będą sobie dawali, może tak jak pamiętacie w Krakowie
w zeszłym roku.
Było to tu właśnie Jarosław Kaczyński prowadzi orszak ślubny.
Zapytam, kto według ciebie no, steruje Jarosławem Kaczyńskim? Też patrzę. Na stole mamy książkę 46 sekund.
Ewidentnie działania Kaczyńskiego są na rękę Putina. To zarówno jego krytycy, jak i zwolennicy to zaczynają widzieć. No, przeczytam zdanie przecież pani ambasador Mosbacher. No, jak gdyby robiła deale z tym rządem, czy nie rządem Kaczyńskiego. I ona powiedziała tak. Naprawdę trzeba być ślepym. Zobaczcie, to mówi ambasador Mosbacher, czyli kobieta, no, która mimo wszystko jednak robiła w dyplomacji, ale mówi tak ostrymi słowami. Naprawdę trzeba być ślepym, żeby nie dostrzec, że jedyne państwo, które zyskuje na obecnej dynamice, to putinowska Rosja. To putinowska Rosja, czyli nawet można powiedzieć Amerykanie z obozu Trumpa, którzy popierali w jakiś sposób tam Dudę, Kaczyńskiego, Morawieckiego, z nimi deale robili, no jasno mówią, że dzisiejsze działania Kaczyńskiego są na rękę Putina. No i są dwa wyjścia. Albo Jarosław Kaczyński jest na tyle głupi, że daje się sterować, by działać na rzecz Putina, albo jest agentem Putina. No to trzeciego, proszę mi wskazać trzecią opcję. Niebawem uruchomimy telefon, no to będziecie na żywo. Teraz możecie pisać na Twitterze, na czacie. Mamy... Czy jest jakaś trzecia opcja?
Jeszcze nie o trzeciej
głupi opcji, albo agent, no.
Ale głos z Twittera Mariusz Borucki. No właśnie, w jakim celu jest takie podgrzewanie emocji? Przecież przez to traci państwo polskie i Polacy.
No tak, ale powiedziałem, że na krótką metę można z tego wyciągnąć pewne korzyści polityczne. Na przykład odwrócenie uwagi od nieudolności PiS-u. Nie? Można przejąć część elektoratu Konfederacji. PiS się sypie, odchodzą mu posłowie. No tutaj są różne takie gierki, żeby tych posłów przeciągnąć. Tu poseł Andrzej Sośnierz mówił o tym, jakie gierki były, żeby posła Czartoryskiego z powrotem przeciągnąć, nie? On tam 12 dni chyba wytrzymał tego postu pisowskiego i wrócił do korytka tam. Także no to tak trochę wstyd, no ale no już niech tam będzie, nie? Czyli Jarosław Kaczyński ma trzeszczący klub, który mu się rozpada. Nie ma już żadnej wizji państwa. Tego nowego programu Polski Dziad już nikt nie kupuje. On tam jeździ po wioskach i miastach teraz gdzieś tu na ścianie wschodniej był i mówi, będzie teraz wszystkim równo! No, zrymowało, wiecie by się co. Fredro by powiedział, co socjaliści każdemu dadzą. Jak już mówią równo, to znaczy, że... No. No to tyle. Kaczyński jest już w stanie dzisiaj ideowo zaproponować Polakom. On nie ma już nic do zaoferowania. No to teraz wojna z Żydami. Teraz zagranie na tej nucie resentymentów, nie? I a przy okazji mu powiedzą, a odbierzesz Braunowi, Konfederacji, trochę elektoratu, no to się wzmocnią tam w słupkach nasza partia. No iż on i durak może pójść za tym. To, że zatapia Polskę, że coraz bardziej izoluje Polskę, Polska Łódź na arenie międzynarodowej jest bliska zatopieniu, a to już... To tam mu powiedz, nie, to się wszystko uspokoi, Amerykanie przecież nie zrezygnują z ciebie, ty jesteś jedyny, przecież kochają cię, nie ma tu nikogo innego, no bo co, Tusk? Przecież z Tuskiem nie będą gadać, czy coś takiego. Także,
co w takim razie?
Takie, że tak powiem, rozmowy zapewne się gdzieś wokół Jarosława Kaczyńskiego toczą i być może, jeśli on, mówię, nie jest agentem Putina, no to on może ulegać takiej psychomanipulacji.
Co zrobią Stany Zjednoczone? W związku z Lex TVN.
Co zrobią Stany Zjednoczone? No, to wiesz, to tak mnie pytasz, jak jakiegoś wróżkę normalnie, nie? Na razie próbują przemówić tym baranom do rozsądku, no. Ale to jest trudne. No weź Suskiego do czegoś przekonaj. No.
To, że my się nie damy Amerykanom.
My się nie damy!
To, prawie jak Pawłowicz.
No, myślę, że sytuacja Polski jest naprawdę teraz niebezpieczna. Że oni gdzieś przeciągną strunę. Że te działania PiS-u, Jarosława Kaczyńskiego i spółki, one gdzieś doprowadzą do, tu pani Mosbacher zresztą mówi, straciliśmy już Węgry. No dokładnie powiedziała, niedługo możemy przez to stracić Węgry. Chcemy również stracić Polskę? Czyli Amerykanie liczą się, że Polska przejdzie już wprost do obozu prokomunistycznego, proputinowskiego czy prochińskiego. Polska, tak jak mówiliśmy, Polska pisowska cały czas była w obozie prokomunistycznym, w obozie prochińskim. O tym pani Hania Shen u nas to bardzo często mówiła, pokazując różne zdradzieckie działania PiS-u, Instytuty Konfucjusza, sprawę maseczek, respiratorów i tak dalej, i tak dalej. Tego można by mnożyć, wypowiedzi Dudy, partnerstwo, wszechstronne partnerstwo strategiczne. To są działania na rzecz Pekinu, nawet teraz, jak jest to stulecie komunistów, oni się tam naprężają, Stany Zjednoczone wysyłają tam kolejne siły, Wielka Brytania, grupę lotniskowca, znaczy lotniskowca wraz z grupą innych okrętów NATO wysyła w rejon Morza Południowochińskiego, a minister Rao jedzie i, że tak powiem, no, zalewa gnojem w Pekinie, wspiera komunistów, podobnie zresztą i Duda i cały PiS. Także ja przed tym ostrzegałem, mówiłem i teraz pani Mosbacher już otwartym tekstem mówi. Tracimy Węgry, za chwilę stracimy Polskę. Czyli będzie to Marian Kowalski kiedyś tak powiedział, że PiS doprowadzi do takiej sytuacji, jaka jest na Kubie, że są wojska amerykańskie, Guantanamo, ogrodzone drutem kolczastym, a tutaj jest, a poza tym drutem kolczastym jest komunizm, jest dyktatura. To właśnie rzeczywiście do tego można powiedzieć, tego obrazu, tego symbolu, niestety Kaczyński prowadzi Polskę.
Polecamy całość wywiadu z Rożet Mosbacher dla Wirtualnej Polski. Ciekawe zdanie. W Polsce istnieje pluralizm mediów, ale władza, nie przedłużając koncesji, zachowałaby się krótkowzrocznie. Niestety ten trend postępuje również w Ameryce, gdzie największe korporacje z sektora mediów społecznościowych chcą arbitralnie decydować, kto ma prawo prowadzić swoje konto, a kto nie. Wolność słowa kurczy się na naszych oczach bez względu na kontynent, mówi była ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce.
No stąd nasza produkcja Czas Apokalipsy, że to już nie jest tak, że jest podział świata na, tu jest żelazna kurtyna, tu są komuniści,
ten ratunek przyjdzie zza oceanu.
Tu jest wolny świat, tylko rzeczywiście komuniści, te siły zła, można powiedzieć, podminowały, wdarły się na całym globie, wszędzie. No jest ta oś zła taka, no wprost, nie? Tam Rosja, komunistyczne Chiny, Iran i Watykan, no ale jest też już agentura bardzo mocno taka dywersyjna, podminowująca cały świat zachodni i o tym mówi pani Mosbacher, a oczywiście o tym też mówi Biblia, stąd też ta nasza produkcja Czas Apokalipsy, że rzeczywiście widać, że jak gdyby wszystkie czynniki na świecie zaczynają nagle zbliżać się do tego opisu, który znajdujemy w ostatniej księdze Biblii.
Podsumowując rozmowę, jeśli chodzi o stosunki Polski ze Stanami Zjednoczonymi, czy powinniśmy jeszcze zawalczyć o ten dobry PR Polski?
Ale kto?
No właśnie kto? Pytanie jest, czy po prostu powinniśmy to obserwować, co robi PiS, jak PiS
zatapia Polskę? Nie, no powinniśmy krytykować
Polskę.
Powinniśmy mówić, powinniśmy bić na alarm, powinniśmy wołać i to robimy. Pani Hania Shen na swoim Twitterze pokazała, że pojawiła się koalicja tam państw broniących wolność słowa, a chodzi o atak komunistów chińskich na wolność słowa w Hongkongu, Apple Daily i Jimmy Lai i tak dalej, i tak dalej. Są tam państwa takie jak Litwa, oczywiście Stany Zjednoczone, państwa Zachodu, ale już tam nie ma Polski. Już pisowska władza już gra, można powiedzieć, na arenie międzynarodowej tak, jak chce Xi Jinping czy Putin. To już jest oficjalne stanowisko. Także tu mamy lokalne wydarzenie w Jedwabnem, a tu mamy międzynarodową koalicję, z której PiS wycofuje Polskę. To jest rzeczywiście dzisiaj partia Putina w Polsce.
I jeszcze komentarz od naszego widza Johnny Walker. Nienawiść do Żydów trwa od czasu zawarcia przymierza z Bogiem przez ten naród, od Abrahama, dlatego że byli inni. Czy rzeczywiście myślisz, że taka jest geneza tej niechęci do Żydów?
Tak, oczywiście zgadzam się i trudno niekiedy nawet tak obiektywnie czy metodami psychologii materialnej wytłumaczyć takie uprzywilejowanie Żydów, jeśli chodzi o nienawiść, nie? Ale kiedy weźmie się Biblię, kiedy weźmie się proroctwa Starego Testamentu, to już zaczyna to być dużo jaśniejsze. Tam jest często mowa o tym, że naród żydowski jest narodem szczególnym. Z jednej strony jest wybrany przez Boga, żeby Bóg na nim pokazał, jaki jest, nie? Bo to nie, że on jest wybrany, bo jest lepszy od innych, nie? Tylko Bóg sobie wziął jeden naród, no dokładnie Abrahama, i z niego wywiódł ten naród, żeby pokazać całej ludzkości, wszystkim narodom, jaki jest Bóg, nie? To jest misja, no przecież właśnie naród żydowski wydał Mesjasza. Chrystus narodził się w narodzie żydowskim, znaczy przyszedł na ziemię, bo istniał od zawsze, istnieje od zawsze, mówiąc precyzyjnie. Ale to, co powiedziałaś, to, co przeczytałaś od naszego komentatora, to jest właśnie to podłoże duchowe tej nienawiści. Dlatego tak łatwo ją rozpalać. Bo sam szatan, że tak powiem, dokłada do pieca. Czyli z jednej strony diabeł zawsze dokłada do pieca antysemickiego, a z drugiej strony dokłada władza Kaczyńskiego, władza PiSu. polska policja została no, haniebnie do tego użyta. No, współczuję tym policjantom. W takiej sytuacji trzeba żądać rozkazu na piśmie. W takiej sytuacji trzeba żądać rozkazu na piśmie, a nawet, no tutaj tam nie znam tych procedur, jaka jest tam możliwość protestowania, jeśli nakaz jest, nakaz przełożonych jest bezprawny, jest wbrew konstytucji, łamie prawa obywatelskie, przecież tam Rzecznik Praw Obywatelskich to podkreślał, wy łamiecie prawa obywatelskie, no przecież policjant nie jest tak, nie powinien wykonywać rozkazów sprzecznych z konstytucją, nie? To tak się tłumaczyli przecież w Norymberdze hitlerowcy, że no takie mieliśmy rozkazy. Nie. Wy wiecie, co jest dobre, a co jest złe. Wy wiecie, jakie są prawa Polaków. Czyli jakiś wasz komendant powiatowy, Kaczyński czy ktokolwiek nie może wam, znaczy on może wydać rozkazy, ale nie można wypełniać rozkazów bezprawnych, rozkazów sprzecznych z prawami obywatelskimi. Także tutaj kolejny skandal, który należałoby rozpatrzeć, to jest no, że polska policja, polscy policjanci zatracili zdolność rozróżniania dobra i zła. Są już tylko, można powiedzieć, siepaczami w rękach władzy. No to widzimy, nie? I to jest bardzo straszny objaw, bo on będzie oznaczał demoralizację policji, coraz więcej alkoholizmu, będą musieli sobie radzić z wyrzutami sumienia i będzie powodował coraz większą nienawiść społeczną przeciwko policji. Będzie to kolejna jakaś forma ZOMO czy milicji. To już się dzieje.
A przypomnijmy, jak było kilkadziesiąt lat temu, o tym też jest w filmie produkcji telewizji Idź pod prąd, Sprawiedliwy wśród narodów świata, historia rodziny Jaroszów, bo wśród narodów, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej przed Niemcami, no Polacy są najliczniejszą grupą, czyli to było możliwe jeszcze kilkadziesiąt lat temu w Polsce. Mamy się do czego odwoływać? Mamy bohaterów narodowych, także
mamy żyjących ludzi, którzy wtedy zachowali się jak trzeba, którzy pamiętają i którzy niosą tę pamięć, dlatego też polecamy ten film, szczególnie do takiego rodzinnego obejrzenia, żeby młodzi Polacy, ci co mają dzisiaj 14-15 lat, zobaczyli, że Polska kiedyś wyglądała inaczej. I żeby do tej Polski znowu zaczęli tęsknić.
I my realizujemy te marzenia codziennie w telewizji Idź pod prąd. Przypominam wam o wsparciu naszego projektu. Comiesięczny cel to 1000 gitar, 1000 wpłat. Możecie wesprzeć telewizję Idź pod prąd przez paypal.pay, a także za pomocą blika. Szczegóły na stronie idzpodprad.pl/wsparcie. Jeszcze dziś o 18:00 Idź pod prąd, dogrywka, a później 20:30 Biblia w czasie zarazy. Czytamy Ewangelię Mateusza. Teraz jeszcze Pomyśl dziś pastora Chojeckiego i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza.
To Pomyśl dziś niech będzie jakąś taką puentą dla tego, co wydarzyło się w Częstochowie. Tam biskup objęty tym zakazem odprawiania w swojej diecezji został przywitany z honorami, siadł wraz z innymi biskupami, siadł na tych obchodach związanych z, prowadzonych przez księdza Tadeusza Rydzyka, a władze państwowe wysłały oczywiście wierno poddańczy jakiś tam list o treści naprawdę, no powiedzmy, głęboko religijnej, czyli głęboko katolickiej, która nie zgadza się z poglądami dzisiaj już coraz większej części Polaków, którzy absolutnie w zabobony katolickie już nie wierzą.
I tutaj postawimy kropkę. Pastor Paweł Chojecki, dziękuję ci za udział.
Dziękuję tobie i państwu.
Do zobaczenia.
Kapliczki prawie przy każdym skrzyżowaniu nawet polnych dróg w Polsce to dla wielu dowód religijności, czy nawet może chrześcijaństwa Polski. I rzeczywiście, szczególnie 100-200 lat wcześniej, lud w dobrej wierze, gorliwie stawiał te kapliczki, licząc, że to zjedna dla Polski jakąś pomoc i jego los, los narodu polskiego, wiecie jak ciężki, zostanie poprawiony. Ale dlaczego ci ludzie nie wiedzą, że w ten sposób pogarszają tylko swój los i, można powiedzieć, jeszcze bardziej rozdrażniają Boga? Dlatego, że kapłani katoliccy nie powiedzieli im o Bogu prawdy. Oszukali ich. Wykreślili z takiego podstawowego kanonu oczekiwań Boga w stosunku do ludzi, czyli przykazań danych jeszcze w Starym Testamencie Mojżeszowi, Żydom przez Mojżesza, tak zwanych 10 przykazań, wykreślili drugie przykazanie. Przeczytam wam pierwsze i zaraz drugie. To jest druga księga Mojżeszowa, księga Wyjścia, 20 rozdział. Pierwsze przykazanie: nie będziesz miał innych bogów obok mnie. I drugie: nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył. To jest drugie przykazanie. I dlatego, kiedy Żydzi grzeszyli, odstępowali od Boga, to cały Izrael świątynkami, kapliczkami, na wzgórzach, na skrzyżowaniach, w gajach się, można powiedzieć, zaraz nasycał. Bo ludzie, nie znając prawdziwego Boga, idą do bożków, do figur, do bogów fałszywych. Dlatego warto, żeby każdy Polak otworzył sobie Biblię i przeczytał 10 przykazań, ale w tej wersji Bożej, a nie zakłamanej katolickiej.
Lipca 1945 roku rozpoczęła się tak zwana obława augustowska, największa zbrodnia dokonana na Polakach po II wojnie światowej. Przez tydzień oddziały 50. Armii Sowieckiej oraz 62. Dywizji Wojsk Wewnętrznych NKWD przeczesywały teren powiatów augustowskiego i suwalskiego, które po przejściu w styczniu 1945 roku frontu były praktycznie opanowane przez oddziały niepodległościowego podziemia. Siły sowieckie były wspierane przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i żołnierzy 1. Dywizji Ludowego Wojska Polskiego. W wyniku obławy zatrzymano ponad 7 tysięcy osób, które następnie przetrzymywano w tak zwanych obozach filtracyjnych. Były to czasami place pod gołym niebem albo doły zalane wodą. Zatrzymani byli przesłuchiwani z użyciem tortur. Około 600 osób narodowości polskiej zostało wywiezionych w nieznanym kierunku i wszelki ślad po nich zaginął. 250 Litwinów przekazano organom NKWD Sowieckiej Republiki Litewskiej. Do końca istnienia PRL nie przyznawano, że obława augustowska miała miejsce. Osoby zaginione z pewnością zostały zamordowane, ale do dzisiaj nie wiadomo, gdzie je pochowano. Jednym z funkcjonariuszy UB uczestniczących w obławie był Mirosław Milewski, który został generałem Milicji Obywatelskiej. W latach 1980-81 był ministrem spraw wewnętrznych, a w latach 1981-85 członkiem biura politycznego KCPZPR. Żołnierzami 1. Dywizji Piechoty LWP, którzy uczestniczyli w obławie, dowodził porucznik Maksymilian Sznep, później wysoki oficer wywiadu wojskowego. Jego syn Ryszard Sznep został dyplomatą. Kilka lat temu pełnił funkcję ambasadora Polski w Stanach Zjednoczonych.